Lekcja 10. 5 września. Autentyczna chrześcijańska służba. Sobota, po południu, 29 sierpnia. Tekst pamięciowy. Zewsząd uciskani, nie jesteśmy jednak pognębieni, zakłopotani, ale nie zrozpaczeni, prześladowani, ale nie opuszczeni, powaleni, ale nie pokonani, zawsze śmierć Jezusa na ciele swoim noszący, aby i życie Jezusa na ciele naszym się ujawniło? Drugi list do Koryntian 4:8-10. W poprzedniej lekcji mówiliśmy o tym, jak Paweł, zapewniając o swojej prostolinijności i szczerości, bronił się przed zarzutami braku stanowczości i miłości wobec Koryntian. Apostoł zawsze działał dla dobra braci i sióstr w wierze, których traktował jak swoje duchowe dzieci. Ciąg myślowy rozpoczęty w drugi list do Koryntian 2:12-17 kontynuował następnie w drugi list do Koryntian 7:1-16. Czyniąc to, dzielił się spostrzeżeniami dotyczącymi tego, jak wygląda prawdziwa służba dla Chrystusa. Możemy czerpać zatem wiele lekcji z przemyśleń Pawła w tej kwestii. W tym tygodniu przyjrzymy się drugi list do Koryntian 3:1-7:16, gdzie Paweł mówi o swojej służbie pozyskiwania ludzi dla Chrystusa. Nawrócenie grzeszników i ich uświęcenie wprawdzie jest dla duchownego najmocniejszym dowodem Bożego powołania do służby. Dowód jego apostolstwa jest wypisany na sercach nawróconych ludzi, a świadczy o nim ich odrodzone życie. Chrystus zostaje ukształtowany w nich. Widząc tę pieczęć przyłożoną na jego pracy, duchowny doznaje wzmocnienia. Niedziela, 30 sierpnia. Owoce autentycznej służby. W jakim sensie możemy być listem Chrystusa? Przeczytaj drugi list do Koryntian 3:1-9. Czy znowu zaczynamy polecać samych siebie? Alboż to potrzebujemy, jak niektórzy, listów polecających do was albo od was? Wy jesteście listem naszym, napisanym w sercach naszych, znanym i czytanym przez wszystkich ludzi. Wiadomo przecież, że jesteście listem Chrystusowym sporządzonym przez nasze usługiwanie, napisanym nie atramentem, ale duchem Boga żywego, nie na tablicach kamiennych, lecz na tablicach serc ludzkich. A taką ufność mamy przez Chrystusa ku Bogu nie jakobyśmy byli zdolni pomyśleć coś sami z siebie i tylko z siebie, lecz zdolność nasza jest z Boga, który też uzdolnił nas, abyśmy byli sługami nowego przymierza, nie litery, lecz ducha, bo litera zabija, duch zaś ożywia. Jeśli tedy służba śmierci, wyryta literami na tablicach kamiennych, taką miała chwałę, że synowie izraelscy nie mogli patrzeć na oblicze Mojżesza z powodu przemijającej wszak jasności oblicza jego, czy niedaleko więcej chwały mieć będzie służba ducha? Jeśli bowiem służba potępienia ma chwałę, daleko więcej obfituje w chwałę służba sprawiedliwości. Listy polecające były często stosowaną praktyką w starożytnym świecie grecko-rzymskim. Jednak Paweł nie zabiegał o to, by posiadać tego rodzaju uwierzytelnienie. Odradzająca moc Ducha Świętego działającego wśród Koryntian była dowodem autentyczności służby apostoła. Paweł dobrze rozumiał to, że zbór koryncki powstał nie dzięki jego inteligencji czy wysiłkom. Broniąc autentyczności swojej służby, nie zachwalał ani nie wywyższał siebie. Zobacz drugi list do Koryntian 2:2. Jeśli bowiem ja was zasmucam, to któż może mnie rozweselić, jak nie ten, który przeze mnie jest zasmucony? Paweł wspomniał o swojej służbie, krótko omawiając dwa przymierza, stare przymierze reprezentowane przez Mojżesza i nowe przymierze reprezentowane przez niego i jego współpracowników. Nieuważny czytelnik może pomyśleć, że stare przymierze nie dawało nadziei zbawienia, ale fakty temu przeczą. Zbawienie było jednakowo dostępne w czasach starego i nowego przymierza. Stare przymierze różniło się od nowego tym, że Ewangelia była w nim przedstawiona w symbolach, a ewangeliczna rzeczywistość miała się dopiero rozwinąć. A Pismo, które przewidziało, że Bóg z wiary usprawiedliwia pogan, uprzednio zapowiedziało Abrahamowi: w tobie będą błogosławione wszystkie narody. List do Galacjan 3:8. W drugi list do Koryntian 3:1-4, 6 Paweł posługuje się Starym Przymierzem jako symbolem legalistycznego doświadczenia tych, którzy polegali na własnych uczynkach jako sposobie przypodobania się Bogu. Tymczasem Nowe Przymierze oznacza doświadczenie tych, którzy polegają całkowicie na łasce Bożej, licząc, iż Bóg uczyni wszystko, co obiecał uczynić dla nich i w nich. Paweł mówi o dwóch różnych reakcjach wierzących i niewierzących na tę samą Ewangelię. Nie mówi o dwóch różnych Ewangeliach, jednej starotestamentowej, a innej nowotestamentowej, gdyż Ewangelia jest jedna i pochodzi od Boga, który nas wybawił i powołał powołaniem świętym, nie na podstawie uczynków naszych, lecz według postanowienia swojego i łaski, danej nam w Chrystusie Jezusie przed dawnymi wiekami. Drugi list do Tymoteusza 1:9. Nie oznacza to, że drugi list do Koryntian 2:14-4:6 nie zawiera pewnych elementów historycznych. Jednak apostoł posługuje się tą historią, by podkreślić, że niektórzy z ludzi są zbawieni, podczas gdy inni są potępieni. Z powodu reakcji polegającej na niewierze i nieufności wobec służby Mojżesza działalność ta może być postrzegana jako służba potępienia i śmierci. Skoro zaś członkowie zboru uwierzyli, to służba Pawła wśród nich okazała się służbą sprawiedliwości, służbą Ducha Świętego, który daje życie. To doświadczenie zbawienia, które stało się udziałem zboru w Koryncie, jest dowodem autentyczności służby Pawła. Poniedziałek, 31 sierpnia. Cierpienie i chwała. Sporządź listę cierpień Pawła. Jak zniósł te wszystkie cierpienia? Przeczytaj drugi list do Koryntian 4:7-18. Mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas. Zewsząd uciskani, nie jesteśmy jednak pognębieni, zakłopotani, ale nie zrozpaczeni, prześladowani, ale nie opuszczeni, powaleni, ale nie pokonani, zawsze śmierć Jezusa na ciele swoim noszący, aby i życie Jezusa na ciele naszym się ujawniło? Zawsze bowiem my, którzy żyjemy, dla Jezusa na śmierć wydawani bywamy, aby i życie Jezusa na śmiertelnym ciele naszym się ujawniło? Tak tedy śmierć wykonuje dzieło swoje w nas, a życie w was. Mając zaś tego samego ducha wiary, jak to jest napisane, uwierzyłem, przeto powiedziałem, i my wierzymy, i dlatego też mówimy, wiedząc, że ten, który wzbudził Pana Jezusa, także i nas z Jezusem wzbudził i razem z wami przed sobą stawi. Wszystko to bowiem dzieje się ze względu na was, aby, im więcej jest uczestników łaski, tym bardziej obfitowało dziękczynienie ku chwale Bożej. Dlatego nie upadamy na duchu, bo choć zewnętrzny nasz człowiek niszczeje, to jednak ten nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. Albowiem nieznaczny chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne, albowiem to, co widzialne, jest doczesne, a to, co niewidzialne, jest wieczne. Jan Hus, żyjący w latach 1369-1415, wybitny czeski reformator Kościoła, napisał o Jezusie: On jest gospodarzem świata, mnie godnymi uwagi śmiertelnikami, a jednak cierpiał. Dlaczego więc i my nie mielibyśmy cierpieć również, szczególnie gdy cierpienie ma służyć oczyszczeniu? Kilkanaście wieków wcześniej apostoł Paweł okazywał podobną gotowość do cierpienia dla Chrystusa. Wiedział, że jest niczym więcej, jak tylko kruchym glinianym naczyniem. Zobacz drugi list do Koryntian 4:7. Mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas. Raz po raz był uciskany, nękany, prześladowany i bity, a jednak nie załamał się, nie popadł w rozpacz oraz nie poczuł się odrzucony i pokonany. Był gotowy nosić zawsze śmierć Jezusa na ciele swoim, aby i życie Jezusa. Drugi list do Koryntian 4:10-11, objawiało się w nim. Przez śmierć Jezusa Paweł rozumiał przypuszczalnie cierpienia wymienione w poprzednich wersetach. Z kolei w bezpośrednim sensie wyrażenie życie Jezusa prawdopodobnie odnosi się do wybawienia od śmierci czy duchowej mocy obecnego życia. Ale ostatecznie jest to nawiązanie do zmartwychwstania. Ciekawe, że ta para pojęć śmierć oraz życie występuje trzykrotnie w drugi list do Koryntian 4:10-12. Jest to przypomnienie, iż w obecnej egzystencji życie miesza się ze śmiercią. Jednak w przyszłej chwale będziemy doświadczać życia wolnego od śmierci. Co najważniejsze, drugi list do Koryntian 4:7-18 wskazuje, że Ewangelia jest głoszona przez słabych ludzi, aby chwała należała wyłącznie do Boga. Nierzadko misjonarze cierpią, wykonując swoją misyjną pracę. Jednak nasz obecny ucisk jest lekki i chwilowy w porównaniu z wieczną obfitością chwały, która nas oczekuje. Człowiek wierzący żyje przez wiarę, a nie przez oglądanie. Zobacz drugi list do Koryntian 4:18. Nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne, albowiem to, co widzialne, jest doczesne, a to, co niewidzialne, jest wieczne. Drugi list do Koryntian 5:7. Gdyż w wierze, a nie w oglądaniu pielgrzymujemy. Ta nadzieja pokładana w przyszłym życiu tak pochłaniała umysł apostoła Pawła, iż mówi o niej z pasją. Nawiązuje on do swojego śmiertelnego ciała, używając metafory ziemskiego mieszkania. Z drugiej strony budowla od Boga jest metaforą zmartwychwstałego ciała, wielkiej nadziei wierzących z wszystkich wieków. Zobacz drugi list do Koryntian 5:1. Wiemy bowiem, że jeśli ten namiot, który jest naszym ziemskim mieszkaniem, się rozpadnie, mamy budowlę od Boga, dom w niebie, nie rękoma zbudowany, wieczny. Dlaczego ważne jest to, byśmy pośród wszystkiego, co przechodzimy w tym życiu, zawsze pamiętali o nadziei zmartwychwstania, naszego zmartwychwstania. Zobacz pierwszy list do Koryntian 15:52. W jednej chwili, w okamgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej, bo trąba zabrzmi i umarli wzbudzeni zostaną jako nieskażeni, a my zostaniemy przemienieni. Wtorek, 1 września. Chrystocentryczna służba pojednania. Jak ten fragment listu wskazuje, że służba apostoła Pawła miała chrystocentryczny charakter. Przeczytaj drugi list do Koryntian 5:11-15. Wiedząc tedy, co to jest bojaźń pańska, staramy się przekonywać ludzi, a przed Bogiem wszystko w nas jest jawne, spodziewam się też, że i w sumieniach waszych jest to jawne. Nie polecamy się wam ponownie, lecz dajemy wam pobudkę do tego, abyście mogli nami się chlubić i abyście mogli dać odprawę tym, którzy się chlubią rzeczami zewnętrznymi, a nie tym, co w sercu. Jeśliśmy bowiem w stan zachwycenia popadli, działo się to dla Boga, a jeśli przy trzeźwym umyśle jesteśmy, to dla was. Bo miłość Chrystusowa ogarnia nas, którzy doszliśmy do tego przekonania, że jeden za wszystkich umarł, a zatem wszyscy umarli, a umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie samych żyli, lecz dla tego, który za nich umarł i został wzbudzony. Paweł wiedział, że ze swojej służby musi zdać sprawę Chrystusowi. Tak więc w bojaźni pańskiej przekonywał ludzi do Ewangelii Chrystusa. Bojaźń ta jest najwyższym szacunkiem i podziwem dla Chrystusa, a łączy się ona z miłością Pawła do Chrystusa i ufnością w miłość Chrystusa do niego. W Starym Testamencie bojaźń Boża była utożsamiana z chodzeniem Bożymi drogami, miłowaniem Boga i służeniem Mu całym sercem i całą duszą. Zobacz 5 Księga Mojżeszowa 10:12. Teraz więc, Izraelu, czego żąda od ciebie Pan, twój Bóg? Tylko, abyś okazywał cześć Panu, swemu Bogu, abyś chodził tylko Jego drogami, abyś Go miłował i służył Panu, swemu Bogu, z całego serca i z całej duszy. W swojej służbie Paweł nie skupiał się na sobie, ale na Chrystusie. Nie zachwalał i nie wywyższał siebie. Jedynym powodem jego chluby był Chrystus. Zobacz drugi list do Koryntian 12:9. Lecz powiedział do mnie, dosyć masz, gdy masz łaskę moją, Albowiem pełnia mej mocy okazuje się w słabości. Najchętniej więc chlubić się będę słabościami, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa. Paweł napisał, co zaś do mnie, niech mnie Bóg uchowa, aby miał się chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa. List do Galacjan 6:14. Tak więc zaproszenie skierowane przez apostoła do Koryntian, by chlubili się nim. Zobacz drugi list do Koryntian 5:12. Nie polecamy się wam ponownie, lecz dajemy wam pobudkę do tego, abyście mogli nami się chlubić i abyście mogli dać odprawę tym, którzy się chlubią rzeczami zewnętrznymi, a nie tym, co w sercu. Oznacza, że mogli oni chlubić się jego chrystocentryczną służbą w przeciwieństwie do egocentrycznej działalności jego przeciwników. Co Paweł rozumiał pod pojęciem służby pojednania, przeczytaj drugi list do Koryntian 5:16-21. Dlatego już odtąd nikogo nie znamy według ciała, a jeśli znaliśmy Chrystusa według ciała, to teraz już nie znamy. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i poruczył nam służbę pojednania, to znaczy, że Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków, i powierzył nam słowo pojednania. Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg upominał, w miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. List do Kolosan 1:19-23. Ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w nim zamieszkała cała pełnia boskości i żeby przez niego wszystko, co jest na ziemi i na niebie, pojednało się z nim dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża jego. I was, którzy niegdyś byliście mu obcymi i wrogo usposobionymi, a uczynki wasze złe były, teraz pojednał w jego ziemskim ciele przez śmierć, aby was stawić przed obliczem swoim jako świętych i niepokalanych, i nienagannych, jeśli tylko wytrwacie w wierze, ugruntowani i stali, i nie zachwiejecie się w nadziei, opartej na Ewangelii, którą usłyszeliście, która jest zwiastowana wszelkiemu stworzeniu pod niebem, a której ja, Paweł, zostałem sługą. List do Efezjan 2:13-16. Ale teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew Chrystusową. Albowiem On jest pokojem naszym, On sprawił, że z dwojga jedność powstała, i zburzył w ciele swoim stojącą pośrodku przegrodę z muru nieprzyjaźni. On zniósł zakon przykazań i przepisów, aby czyniąc pokój, stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka i pojednać obydwóch z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, zniweczywszy na nim nieprzyjaźń. Drugi list do Koryntian 5:18. A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i poruczył nam służbę pojednania. Chrystus pełni służbę pojednania w pełnym znaczeniu tego słowa. Dlatego też to właśnie On poruczył nam służbę pojednania. Idea pojednania pojawia się wielokrotnie w drugi list do Koryntian 5:16-21. Jest to ważne pojęcie w listach Pawła, więc powinniśmy je potraktować z należytą uwagą. Drugi list do Koryntian 5:16-21. Dlatego już odtąd nikogo nie znamy według ciała, a jeśli znaliśmy Chrystusa według ciała, to teraz już nie znamy. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i poruczył nam służbę pojednania, to znaczy, że Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków, i powierzył nam słowo pojednania. Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg upominał, w miejsce Chrystusa prosimy. Pojednajcie się z Bogiem. On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Bóg pojednał ludzkość ze sobą przez zadośćuczynną śmierć swojego Syna. Ci, którzy zostali pojednani z Bogiem, są nowym stworzeniem. Teraz ich powołaniem jest przekazywanie słowa pojednania, czyli głoszenie Ewangelii Chrystusa. W tym sensie w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg upominał. Drugi list do Koryntian 5:20. Pomyśl o tym, czego Chrystus dokonał dla ciebie. Pomyśl o winie, grzechu, potępieniu i śmierci, które ciążyłyby na tobie, gdyby Chrystus nie ofiarował się za ciebie na krzyżu. Jak ta świadomość powinna wpływać na twoje postępowanie wobec bliźnich, w tym zwłaszcza tych, którzy jeszcze nie znają Pana. Środa, 2 września. Wezwanie do świętości. W drugi list do Koryntian 6:3-10 Paweł dalej wzywa Koryntian do pojednania z Bogiem. Przedstawia długą listę trudności i zwycięstw, by wykazać, co znaczy być wyznawcą Chrystusa i sługą Boga. Krótko mówiąc, wymienia on trudne sytuacje, zalety charakteru, wyposażenie do służby i zmienne koleje służby. Po wezwaniu Koryntian do pojednania z Bogiem Paweł napomina ich, by prowadzili święte życie, między innymi przez odseparowanie się od szkodliwego wpływu niewierzących i wszystkiego, co nieczyste. Na czym polega święte życie według apostoła Pawła? Przeczytaj drugi list do Koryntian 6:11-18. Usta nasze otwarły się przed wami, Koryntianie, serce nasze szeroko się otwarło, nie u nas jest wam ciasno, ale ciasnota jest w sercach waszych, ponieważ zaś należy się odwzajemniać. Przeto jak do dzieci mówię, rozszerzcie i wy serca wasze. Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi, bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością, albo jakaż społeczność między światłością a ciemnością? Albo jaka zgoda między Chrystusem a Belialem, albo co za dział ma wierzący z niewierzącym? Jakiż układ między świątynią Bożą a bałwanami? Myśmy bowiem świątynią Boga żywego, jak powiedział Bóg. Zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich, i będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan, i nieczystego się nie dotykajcie, a ja przyjmę was i będę wam ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący. Drugi list do Koryntian 7:1. Mając tedy te obietnice, umiłowani, oczyśćmy się od wszelkiej zmazy ciała i ducha, dopełniając świętobliwości swojej w bojaźni Bożej. Paweł kładzie nacisk w tym fragmencie listu na znaczenie uczuć i miłości w Kościele. Dowodem, że ludzie zostali pojednani z Bogiem, jest poszukiwanie przez nich pojednania z bliźnimi. Stają się oni niejako pośrednikami czy przedstawicielami międzyludzkiego pojednania. Wezwanie do świętości ma formę 6 nakazów. 1. Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi. Drugi list do Koryntian 6:14-2. Wyjdźcie spośród nich. Drugi list do Koryntian 6:17-3. Odłączcie się. 4. Nieczystego się nie dotykajcie. Drugi list do Koryntian 6:17-5. Oczyśćmy się od wszelkiej zmazy ciała i ducha. Drugi list do Koryntian 7:1-6. Dopełniając świątobliwości swojej w bojaźni Bożej. Drugi list do Koryntian 7:1. Te nakazy wskazują, że święty Bóg wymaga świętego życia i rozstania się z bałwochwalstwem. Z drugiej strony ten fragment listu podaje także 7 obietnic, które podkreślają rolę Kościoła chrześcijańskiego jako świątyni Boga. 1. Zamieszkam w nich. Drugi list do Koryntian 6:16-2. Będę się przechadzał pośród nich. Drugi list do Koryntian 6:16-3. Będę Bogiem ich. Drugi list do Koryntian 6:16-4. Oni będą ludem moim. Drugi list do Koryntian 6:16-5. Przyjmę was. Drugi list do Koryntian 6:17-6. Będę wam ojcem. Drugi list do Koryntian 6:18-7. Będziecie mi synami i córkami. Drugi list do Koryntian 6:18. Zwróć uwagę na to, że 4 obietnice w drugi list do Koryntian 6, 16 są podstawą trzech nakazów w drugi list do Koryntian 6:17. Zwróć uwagę na słowo dlatego na początku drugi list do Koryntian 6:17. To oznacza, że świętość nie jest wynikiem starań człowieka, ale działania Ducha Świętego w sercu. Choć świętość pochodzi od Boga, to jednak wierzący muszą wypełnić swoją rolę i odrzucić bałwochwalstwo wraz z każdą nieczystą praktyką. Co Boże obietnice w drugi list do Koryntian 6:16-18 mówią o naturze świętości. Drugi list do Koryntian 6:16-18. Jakiż układ między świątynią Bożą a bałwanami? Myśmy bowiem świątynią Boga żywego, jak powiedział Bóg, zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich, i będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan, i nieczystego się nie dotykajcie, a ja przyjmę was i będę wam ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący. Czwartek, 3 września. Pociecha i radość. Przeczytaj 7 rozdział 2 listu do Koryntian. Co odczuwał Paweł na wieść o skrusze członków zboru w Koryncie? Drugi list do Koryntian 7:1-10. Mając tedy te obietnice, umiłowani, oczyśćmy się od wszelkiej zmazy ciała i ducha, dopełniając świętobliwości swojej w bojaźni Bożej. Zróbcie miejsce dla nas w sercach waszych. Nikogo nie skrzywdziliśmy, nikogo nie zepsuliśmy, nikogo nie oszukaliśmy. Nie mówię tego, aby potępiać, bo już uprzednio powiedziałem, iż w sercach naszych jesteście na śmierć i życie. Mam wielkie zaufanie do was i wielka jest chluba moja z was, pełen jestem pociechy i nader obfita jest radość moja we wszelkim ucisku naszym. Bo nawet wtedy, gdy przybyliśmy do Macedonii, ciało nasze nie zaznało żadnego odpoczynku, lecz zewsząd byliśmy uciśnieni walkami zewnątrz, obawami od wewnątrz. Lecz ten, który pociesza uniżonych, Bóg, pocieszył nas przez przybycie Tytusa, a nie tylko przez jego przybycie, lecz i przez pociechę, jakiej doznał u was, gdy opowiadał nam o waszej tęsknocie za nami, o waszej żałości i o waszej gorliwości względem mnie, tak iż jeszcze bardziej się radowałem. Bo jeśli nawet listem was zasmuciłem, nie żałuję tego, a jeśli nawet żałował, widzę bowiem, że ów list zasmucił was przynajmniej na chwilę. Teraz jednak cieszę się, nie dlatego, że byliście zasmuceni, ale że byliście zasmuceni ku upamiętaniu. Zasmuceni bowiem byliście po Bożemu tak, że w niczym nie ponieśliście szkody z naszej strony. Albowiem smutek, który jest według Boga, sprawia upamiętanie ku zbawieniu i nikt go nie żałuje, smutek zaś światowy sprawia śmierć. Patrzcie, co ten wasz smutek według Boga sprawił, jaką gorliwość, jakie uniewinnianie się, jakie oburzenie, jaką obawę, jaką tęsknotę, jaki zapał, jaką karę. Pod każdym względem okazaliście się czystymi w tej sprawie. Zaiste, jeśli i pisałem do was, to nie ze względu na tego, który krzywdę wyrządził, ani ze względu na tego, który krzywdy doznał, lecz po to, aby u was wyszła na jaw gorliwość wasza o nas przed obliczem Bożym. Dlatego ucieszyliśmy się. A w tej naszej pociesze jeszcze więcej ucieszyła nas radość Tytusa, iż został na duchu pokrzepiony przez was wszystkich, bo jeśli przed nim chlubiłem się nieco wami, nie zostałem zawstydzony, lecz jak wam we wszystkim mówiliśmy prawdę, tak i chluba nasza przed Tytusem okazała się prawdą. A uczucia jego względem was są jeszcze gorętsze, gdy wspomina posłuszeństwo wszystkich was, jak to przyjęliście go z bojaźnią i z drżeniem. Raduję się, iż pod każdym względem mogę na was polegać. Jak słowa, w sercach naszych jesteście, świadczą o miłości. Drugi list do Koryntian 7:3. Zobacz także drugi list do Koryntian 6:11. Drugi list do Koryntian 7:3. Nie mówię tego, aby potępiać, bo już uprzednio powiedziałem, iż w sercach naszych jesteście na śmierć i życie. Drugi list do Koryntian 6:11. Usta nasze otwarły się przed wami, Koryntianie, Serce nasze szeroko się otwarło w swoim głębokim pragnieniu wzajemności w odpowiedzi na jego miłość. Paweł napisał: zróbcie miejsce dla nas w sercach waszych. Drugi list do Koryntian 7:2. Choć wyrażenie w sercach waszych nie występuje w greckim tekście, większość angielskojęzycznych przekładów Biblii dodaje je, pozostając w zgodzie z kontekstem. Rzeczywiście, koryntscy chrześcijanie otworzyli swoje serca przed Pawłem i jego współpracownikami. Dlatego w drugi list do Koryntian 7:4 Paweł wyraża swoją radość, podkreślając to, jak bardzo pozytywne są jego uczucia. Mam wielkie zaufanie do was i wielka jest chluba moja z was. Pełen jestem pociechy i nader obfita jest radość moja we wszelkim ucisku naszym. Paweł jest pełen pociechy i radości. Ileż pociechy i radości nasze zbory mogą wnieść w serca swoich pastorów, wiernie poświęcając się Chrystusowi. W drugi list do Koryntian 7:5-16 Paweł wyjaśnia powód pociechy i radości, które odczuwa. Te dwa pojęcia dominują w tym fragmencie listu. Grecki czasownik parakalein, pocieszać / ucieszyć się, i grecki rzeczownik paraklesis, pociecha, występują łącznie 7 razy w 7 rozdziale drugiego listu do Koryntian. Ta część listu kończy się tak, jak się zaczęła, mianowicie nawiązaniem do Bożej pociechy. Zobacz drugi list do Koryntian 1:3-7. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, który pociesza nas we wszelkim utrapieniu naszym, abyśmy tych, którzy są w jakimkolwiek utrapieniu, pocieszać mogli taką pociechą, jaką nas samych Bóg pociesza. Bo, jak liczne są cierpienia Chrystusowe wśród nas, tak też i przez Chrystusa obficie spływa na nas pociecha. Jeśli tedy utrapienie nas spotyka, jest to dla waszego pocieszenia i zbawienia, jeśli zaś pocieszenie, jest to ku waszemu pocieszeniu, którego doświadczacie, gdy w cierpliwości znosicie te same cierpienia, które i my znosimy, a nadzieja nasza co do was jest mocna, gdyż wiemy, iż jako w cierpieniach udział macie, tak i w pociesze. Pociecha odczuwana przez Pawła, wspomniana w 7 rozdziale drugiego listu do Koryntian, bierze się z poczucia ulgi, jakiego doświadczył, gdy okazało się, że jego stanowczy list przyniósł oczekiwane skutki. Choć to poczucie ulgi wynikało z dobrych wieści przyniesionych przez Tytusa, ostatecznie to Bóg jest źródłem pociechy doświadczanej przez Pawła. Bóg jest prawdziwie Bogiem wszelkiej pociechy, który pociesza nas we wszelkim utrapieniu naszym. Drugi list do Koryntian 1:3-4. Ciekawe, że gdy Paweł jest pełen pociechy, jego radość jest nader obfita. Zobacz drugi list do Koryntian 7:4-7:13. Mam wielkie zaufanie do was i wielka jest chluba moja z was, pełen jestem pociechy i nader obfita jest radość moja we wszelkim ucisku naszym. A nie tylko przez jego przybycie, lecz i przez pociechę, jakiej doznał u was, gdy opowiadał nam o waszej tęsknocie za nami, o waszej żałości i o waszej gorliwości względem mnie, tak iż jeszcze bardziej się radowałem. Dlatego ucieszyliśmy się. A w tej naszej pociesze jeszcze więcej ucieszyła nas radość Tytusa, iż został na duchu pokrzepiony przez was wszystkich. Choć jego przykry list spowodował wiele smutku, to jednak był to smutek zgodny z wolą Boga, prowadzący do skruchy. Koryntianie odczuwali smutek według Boga, przynoszący upamiętanie ku zbawieniu. Co mogłoby przynieść więcej radości sercu prawdziwego sługi Bożego? Czy doświadczyłeś smutku według Boga? Skąd wiesz, że był to smutek według woli Bożej, prowadzący cię do skruchy? Piątek, 4 września. Do dalszego studium. Mamy objawiać wszechświatu, upadłemu światu i nieupadłym światom, iż u Boga jest przebaczenie, a dzięki Jego miłości możemy zostać pojednani z Nim. Człowiek nawraca się, odczuwa serdeczną skruchę, wierzy w pojednawczą ofiarę Chrystusa i uświadamia sobie, że Bóg pojednał go ze sobą. Jako Kościół otrzymaliśmy wielkie światło. To światło powierzył nam Pan dla dobra i błogosławieństwa ludzkości. Dana nam została służba pojednania. W mocy z wysokości mamy napominać ludzi, by pojednali się z Bogiem. Ludzie, będąc pojednani z Bogiem, muszą dążyć do świętości. Komentując drugi list do Koryntian 7:1, Ellen White wskazuje, co Paweł miał na myśli, mówiąc o dopełnianiu świątobliwości swojej w bojaźni Bożej. Drugi list do Koryntian 7:1. Napisała ona, iż Paweł starał się pomagać nowo nawróconym Koryntianom, aby byli samodzielnymi, wzrastającymi chrześcijanami, silnymi w wierze, gorliwymi i całym sercem poświęconymi Bogu w dziele budowania Jego Królestwa. Pytania do dyskusji. 1. Paweł nazywa wierzących glinianymi naczyniami zawierającymi skarb Ewangelii. Zobacz drugi list do Koryntian 4:7. Mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas. W jaki sposób fakt, iż ludzki stan cechują słabość, kruchość i liczne ograniczenia, stanowi argument na korzyść Ewangelii i przyczynia się do jej głoszenia, a nie odwrotnie? 2. Co to znaczy być nowym stworzeniem? Zobacz drugi list do Koryntian 5:17. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Jak to wpływa na nasze codzienne życie? W jaki sposób Chrystus uczynił cię nowym stworzeniem? 3. W drugi list do Koryntian 6:4-5 Paweł podaje długą listę trudności i ciężkich prób znoszonych w imię Ewangelii. Jak reagował on na te cierpienia? Zobacz drugi list do Koryntian 6:6-7. W czystości, w poznaniu, w wielkoduszności, w uprzejmości, w Duchu Świętym, w miłości nieobłudnej, w słowie prawdy, w mocy Bożej, przez oręż sprawiedliwości ku natarciu i obronie. Jak pomaga to nam właściwie odnosić się do naszych cierpień? 4. Paweł przeciwstawia smutek według Boga smutkowi światowemu. Zobacz drugi list do Koryntian 7:10. Albowiem smutek, który jest według Boga, sprawia upamiętanie ku zbawieniu i nikt go nie żałuje, smutek zaś światowy sprawia śmierć. W jaki sposób smutek wiąże się ze skruchą? Jak opisałbyś smutek według Boga w przeciwieństwie do smutku światowego?